Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wczoraj w Gdańsku mówił o przyszłości, o ewentualnej koalicji z Konfederacją właśnie, ale też ostrzegał i wykluczał to, że jeżeli Konfederacja się dopuści rozmów z Platformą Obywatelską, czy pójścia z Platformą Obywatelską w układ koalicyjny, to będzie to niemalże zdrada narodowa. Jak to przyjmujecie w Konfederacji?
Dość krytycznie patrzymy na to. Prawo i Sprawiedliwość już w następnych wyborach z pewnością nie uzyska większości samodzielnej. Dlaczego? Ostatnio były wybory prezydenckie, co zaobserwowaliśmy w pierwszej turze. Najniższy wynik kandydatów PO-PiS-u tak zwanego, około 60%. Nigdy w swojej całej historii, odkąd od 20 lat rządzą Polską, nie mieli tak beznadziejnego wyniku w pierwszej turze.
Można tak na to patrzeć, ale można też patrzeć na to w taki sposób, że to są nadal dwie najbardziej wiodące partie w Polsce, gromadzące największe poparcie.
Z pewnością tego im nie mam zamiaru odbierać, ale my jesteśmy podmiotowym osobnikiem na arenie politycznej. Nie jesteśmy tu po to, żeby stać się podnóżkiem w rządzie, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska. Jeden z naszych prezesów, Krzysztof Bosak, był już w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim, wówczas jako najmłodszy poseł i raczej źle to wspomina, bo to, co się stało w przeciągu 2 lat, czy to z LPR-em, czy z samoobroną pana Lepera, no wołało pomstwę do nieba.
To już zamierzchła, można powiedzieć, przeszłość polityczna w Polsce, ale wracając do tego, o czym Jarosław Kaczyński wczoraj mówił, słuchał pan słów prezesa?
Byłem na miejscu, tak się składa, w ramach przeszpiegów pozwoliłem sobie pójść, więc miałem przyjemność, czy tam bądź nieprzyjemność, wysłuchać tego na miejscu.
Czyli przedstawiciele Konfederacji w ramach przeszpiegów przedostali się, rozumiem, na teren historycznej sali BHP, żeby na własne uszy posłuchać?
Nie było nic trudnego, nie było żadnej rejestracji, żadnej weryfikacji. Szczerze, troszkę dziwne, jak na tak profesjonalną partię i na to, że mówimy bądź co bądź o, chyba de facto można użyć określenia, najpotężniejszym polityku III RP, bo wprowadził 3 kandydatów prezydenckich, no deklasował wiele wyborów. Tu akurat bym skrytykował, mały profesjonalizm, będąc szczerym.
Trzymając się tego, co pan mówi i trochę pijąc do tych słów Jarosława Kaczyńskiego z wczoraj, właśnie mówiących o zdradzie narodowej, to tylko samodzielne rządy Konfederacji pozostanie.
Najpewniej w 2027 roku nie uda się uzyskać samodzielnych rządów Konfederacji.
Czyli pan jest realistą politycznym.
Jestem realistą. Mam nadzieję, że nadejdzie do przetasowania sceny politycznej, że wraz z odejściem pana Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę potencjalną chociażby, trzymam kciuki, że te wewnętrzne struktury, te wewnętrzne odłamy w Prawie i Sprawiedliwości, czy to szyld Tarczyńskiego, Morawieckiego, Szydło, dojdzie do uderzeń politycznych między nimi, starć i liczę na upadek Prawa i Sprawiedliwości.
I wy to jako Konfederacja chcecie wykorzystać w przyszłości, rozumiem?
Tak, mamy prawo już po 20 latach po prostu puścić w niepamięć, czy to rządy Donalda Tuska, czy Jarosława Kaczyńskiego. Ci panowie, pozwolę sobie zacytować hasło z 23 roku, powinniśmy ich wysłać na emeryturę do Ciechocinka i dać szansę młodym politykom, pragmatyczniejszym, dojść do władzy.
A ja tak spojrzę na te wyniki wyborów z 23, czy wyniki wyborów prezydenckich z tego roku i będę się trochę upierał przy tym, że to nadal dwie wiodące w Polsce partie, dyktujące warunki i do tych warunków wracając. Jak na to jako młodzi działacze Konfederacji patrzycie? Jeżeli słyszycie taki komunikat, że być może zdrady narodowej się dopuszczacie, to w ogóle wchodzi w przyszłości w grę jakaś rozmowa z Prawem i Sprawiedliwością? Ja wiem, że to nie pan jako lider Nowej Nadziei w Gdańsku będzie decydował o tym, jak będą wyglądały układy koalicyjne, ale zastanawiam się, co sobie myślą o tym tacy szeregowi zwykli działacze Konfederacji szerzej nieznani.
Politycy będą rozmawiać ze wszystkimi i to z Prawem i Sprawiedliwością i z Platformą Obywatelską. Negocjacje będą bardzo długie, bardzo żmudne. Jeżeli pan mnie pyta o konkretnie moją opinię, ja uważam, że żeby doszło do przetasowania politycznego, o którym mówię, ja bym postawił warunek premier z Konfederacji, gdyby to była i wyłącznie moja decyzja.
Jak patrzycie na pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego, zwłaszcza to wczorajsze weto, bardzo dużo emocji takich politycznych i nie tylko budzi kwestia dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce. Niektórzy jednak też mówią, że prezydent Karol Nawrocki właśnie uśmiecha się do wyborców Konfederacji, próbując im dać to, czego oczekują.
Ewidentnie prezydent Karol Nawrocki uśmiecha się do nas. W ogóle spójrzmy na kancelarię, wbrew pozorom bardzo mocno narodowa. Załóżmy, czysto hipotetycznie, gdyby Krzysztof Bosak został prezydentem, nie zdziwiłbym się, gdyby kancelaria prezydencka wyglądała podobnie. To z pewnością jest dobre spoiwo, a co do jego decyzji, z pewnością ja na razie nie jestem w stanie się do niczego przyczepić. Weto ustawy wiatrakowej, rewelacja. No, stanął po prostu w obronie polskich obywateli, nie dał się zaszantażować Donaldowi Tuskowi. To, co zrobił Donald Tusk, że wrzucił tam wrzutkę o tej mrożeniu cen energii, było obrzydliwe. Żeby nie tłumaczyć, Prawo i Sprawiedliwość robiło identyczne rzeczy. więc to jest tylko godne krytyki obydwu stron.
Identyczne rzeczy, ma pan na myśli takie wrzutki rozumiem, o różnych przepisach przy uchwalaniu zupełnie innych ustaw, tak?
Tak, idealnym przykładem jest na przykład ustawa budżetowa. To w ogóle jest fenomen. Jak jest ustawa budżetowa i są poprawki Konfederacji i Partii Razem i one są głosowane jednocześnie za jednym głosowaniem. Jak liberalny Konfederata ma zagłosować za socjalistycznymi propozycjami Partii Razem i na odwrót. Więc co się dzieje? No, politycy, którzy mają dość mocno wysunięty dyskurs polityczny i swoje poglądy, muszą się wstrzymać, no bo nie mogą zagłosować.
Typowa gra sejmowa, blokowanie pewnych rzeczy, ustawianie ich w bloki, potem w pakiecie trzeba podnieść rękę.
Tak, i za to bym pochwalił Karola Nawrockiego, że przedstawia swoje ustawy, które po prostu wykluczają pewną część, która musi zostać zawzięta, i po prostu dają nam, jako wyborcom, to, czego chcieliśmy. Głosowaliśmy za jedną rzeczą, a nie za dwoma w jednym, w takim two for you nazwijmy to, tylko mamy wyselekcjonowaną konkretną propozycję.
A jak pan spojrzy na te sprawy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy? Padło takie sformułowanie wczoraj, że obywatele Ukrainy mają aktualnie lepiej w Polsce niż obywatele RP. Bardzo liberalna według wielu ustawa z początku wojny, która tę pomoc oferowała. Ustawa zresztą, której współautorem był Paweł Szefernaker, dzisiaj no, kluczowa postać w kancelarii prezydenta. Pan się już uśmiecha trochę.
Tak, jeśli mogę, tak, obywatele Ukrainy byli w pewien sposób faworyzowani. Mianowicie uprawiali tak zwaną turystykę zdrowotną. Osoba mieszkająca na Ukrainie, nie płacąca składki zdrowotnej, miała prawo przyjechać sobie do Rzeszowa, leczyć się w naszym szpitalu, nie opłacając żadnego podatku za w pełni nasze pieniądze, następnie wrócić sobie do Kijowa, żyć jak gdyby nigdy nic. Polski obywatel nie ma takiego przywileju niestety, więc tu bym sobie na taką analogię pozwolił. Trzymam serdecznie, zupełnie szczerze, z całego serca kciuki za prezydenturę Karola Nawrockiego. Nie nazywajmy jej obywatelską, ale żeby była jak najbardziej niezależna.